Nie rozumiem, dlaczego ten rząd ciągnie wakacje kredytowe. Nie ma przełożenia, najczęściej nie ma i nie powinno być przełożenia i powiązania pomiędzy tym, kto jest prezesem, a tym, ile kosztuje paliwo na stacjach benzynowych. Można by taki teleturniej zrobić, wiesz, że przychodzą ludzie i chcą być prezesem Orlenu.
Myślałem nad tytułem tej audycji. A co ty, Tusku, z całą swoją ekipą...
Ty, Tusku, Romku i Atomku.
Zrobiłeś przez te ostatnie 100 dni. To jest taki moment, w którym czasami nawet nie dziennikarze się umawiają, a my cię sprawdzimy za 100 dni, ale sam rząd, jeden, drugi premier mówi, dajcie nam 100 i zobaczymy, co będzie, a my wam w te 100 dni udowodnimy. I teraz, gdybyśmy zerknęli sobie na to, co się od tego 13 grudnia wydarzyło, ekonomicznie w Polsce i w koalicji, to więcej jest, zanim pójdziemy w szczegóły, dobrego czy złego? Więcej jest dziury budżetowej czy mniej? Więcej jest pozytywu czy negatywu?
No, to jest bardzo trudne właśnie. A jak ty uważasz, to ja tu mogę odbić.
Okej, okay, z przyjemnością.
Co ty
wezmę
widzisz
na klatę.
Przez te 100 dni?
Na te 100 dni patrzę tak na razie globalnie, a później będę wchodził z tobą.
Jesteś
bardzo,
helikopterem, tak?
Bardzo szczegółowo.
Się nad 100 dniami.
I myślę, że mówiliśmy o tym trochę, że to była taka polityczna zmiana w skali świata nawet, że... Wiele krajów mówiło, zobaczcie, im się udało. Odsunęli populistów od władzy, to już nie jest Orban, tylko mają swojego Tuska, a jest nadzieja. No i rynki też na to czekały, zareagowały pozytywnie, mogliśmy pożyczać taniej pieniądze i tak dalej. Więc z perspektywy globalnej ta zmiana była pozytywnie odebrana. Natomiast coraz częściej jesteśmy wobec takiej sytuacji, sprawdzam, nie? Co tu się będzie działo. Udało się, myślę, dzięki tej zmianie też odblokować całkiem niemałe pieniądze z Brukseli. Załatwione jeszcze za rządów Morawieckiego, ogłoszone na billboardach, ale nigdy do nas nie dotarły, teraz zaczynają docierać.
No bo tak naprawdę nie były załatwione.
Nie, no, teoretycznie nie, choć ogłoszono, że załatwiliśmy, ale się nie udało ich dostać na konto. Więc to są takie dwie duże rzeczy, które wpływają mimo... No pieniądze jeszcze nie widać, na co wpływają konkretnie, ale na nastrój wpływają pozytywnie. Tylko, że nastrój to za mało.
No tak, a do tego jest też takich parę rzeczy, które powiem szczerze, mi się zupełnie nie podobają i dotyczą gospodarki i nie wiem, dlaczego ten rząd je robi. Natomiast faktycznie mam wrażenie, że doniosłość tego odblokowania funduszy unijnych jest tak duża, to jest tak duża rzecz, że właściwie przykrywa te wszystkie inne niedoróbki, niedociągnięcia, czy też wręcz jakieś błędne, w moim mniemaniu oczywiście, błędne decyzje. Więc to sprawia, że saldo jest dodatnie. Mhm. Tak? Można by powiedzieć, że podsumowując te 100 dni, to jest 100 dni na plus. Ale tylko dzięki tym funduszom unijnym, tak właściwie można powiedzieć, bo rzeczywiście to jest bardzo duża sprawa i bardzo dobrze, że je dostaliśmy. Pamiętam, jak kiedyś, dawno temu, rozmawialiśmy tutaj o funduszach i zaryzykowałem stwierdzenie, że dopóki rządzi PiS, nie dostaniemy tych pieniędzy i kurczę, się sprawdziło.
No, jesteś traktowany przez wielu jak wyrocznie.
Tak?
Ale też niektórzy nasi słuchacze powiedzieli, nie bądźcie tubą rządu, więc zacznijmy od tego, co ci się w tych 100 dniach ostatnich jako decyzje finansowe, ekonomiczne nie podoba.
Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się, na przykład ja nie rozumiem, dlaczego ten rząd ciągnie wakacje kredytowe. Mhm. Nie rozumiem, dlaczego ten rząd wymyślił wakacje ZUS-owskie. Nie rozumiem, dlaczego ten rząd chce cofać się do ryczałtu, jeśli chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Te wszystkie rozwiązania moim zdaniem są skrajnie populistyczne, dlatego uśmiecham się, jak ktoś mówi, że został odsunięty od władzy rząd populistyczny w Polsce i przejął władzę. Ten rząd jest tak samo, a miejscami bardziej populistyczny niż ten poprzedni.
Tylko rękawiczki bardziej białe.
Tak, tak. No i jednak jest dość istotna różnica w kwestiach światopoglądowych.
I proeuropejskich.
I proeuropejskich, tak. Tutaj jest zasadnicza różnica. Natomiast jak wejdziemy w te szczegóły dotyczące różnych rozwiązań gospodarczych,
ale myślisz, że
nie
to
widzę
jakieś...
różnicy w poziomie populizmu.
Spłacenie jakichś nadziei, oczekiwań.
To jest spłacenie obietnic wyborczych przede wszystkim. Oczywiście.
To jedno.
Ale wiesz, jeśli spłacasz w ten sposób obietnice wyborcze, to jakby stawiasz, patrzysz głównie na interes polityczny swojej własnej partii, a nie na całą gospodarkę, czyli to, o co mieliśmy pretensje do PiS-u przez 8 lat, więc tutaj niespecjalnie
się
zmienia.
Z drugiej strony, tak? nie wchodzę, broń Boże, bo nie jestem rzecznikiem i nie będę tego robił, tylko myślę sobie tak, jestem partią, która coś obiecuje. Jak nie dowożę, to mnie będą krytykować. Dowożę, też krytykują, nie? Czyli obiecałem i wykonuję, więc wiem, że to się może części nie podobać.
Tak, ale wiesz, ale ten rząd chciał być taki profesjonalny. Swoją drogą bardzo mi się podoba. To jest jakby taka miękka rzecz, ale dostrzegam różnicę i to jest ekstra, jak dużo rzeczy w tej chwili się konsultuje i na serio się odbywają te konsultacje. Tego w ogóle nie było wcześniej i bardzo dobrze, że to jest. Natomiast wiesz, no weź te wakacje kredytowe. Jeśli masz dane, które ci mówią i to są twarde dane, które mówią, że zdecydowana większość ludzi, która została objęta tymi wakacjami, wykorzystała je do tego, żeby nadpłacać te kredyty, czyli żeby po prostu wykorzystać moment i znaczy, że oni nie potrzebowali tej pomocy, stać ich na to, żeby nadpłacać kredyt. To nie są ludzie, którzy już sami nie wiedzieli skąd brać na te raty i już po prostu mieli, wiesz, ciemność przed oczami i w ostatnim momencie wkroczył rząd i dał im troszeczkę tego powietrza i ich uratował. To są ludzie, którzy absolutnie nie potrzebowali tej pomocy i są na to dane. I okej, jeszcze ci, którzy to wymyślili, mogli, ja w to nie wierzę, ale mogli się tłumaczyć, że oni nie wiedzieli, że myśleli, że naprawdę sytuacja jest trudna. Stopy procentowe szły bardzo szybko do góry. Trudno było przewidzieć, jak ludzie zareagują, więc wymyślili takie coś. Moim zdaniem średnio wytłumaczone, ale niech będzie. Natomiast ten rząd już nie ma takich wątpliwości. Już są dane pokazujące, w jaki sposób to zadziałało i tamten pomysł wygasł. Już nie są podnoszone stopy procentowe, tylko wręcz troszeczkę zaczęły opadać. To po co to kontynuować w takim razie? Tylko dlatego, że to jest na koszt banków, a nie na koszt budżetu, żeby tym bankom dowalić? No to jest definicja populizmu moim zdaniem. Chociaż oczywiście można się tłumaczyć, że banki mają rekordowe zyski, zarobiły 27 miliardów złotych w zeszłym roku, więc jak im wrzucimy coś, co będzie je kosztować 3 miliardy, to nic się im nie stanie. Oczywiście, że nic się im nie stanie, ale nadal nie widzę sensu.
A ZUS-owskie?
Po co to robić? No ZUS-owskie też, no... Znaczy są jakieś dane pokazujące, że przedsiębiorcy mają, że dla przedsiębiorców to jest bardzo poważna bariera utrudniająca im działalność, to, że płacą składki na ZUS. Jest cała masa tego typu badań. Niektóre są robione cyklicznie. I tam ZUS jest na 5., 6., 7. miejscu. Więc no to jest kwestia przypodobania się tym właśnie tej grupie przedsiębiorców. Tylko to mnie właśnie fascynuje, bo ta grupa nie jest wcale jakoś specjalnie liczna, gdybyś to przekładał na głosy w wyborach potem, nie? Więc to nie ma ich znowu aż tak strasznie dużo w Polsce, więc to jest, dla mnie to jest bardzo zagadkowe. Bardzo mi się też nie podoba to, że ten, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, może faktycznie, może jestem za naiwny w tym momencie i może trzeba tak robić. Ale irytuje mnie to, że ten rząd musi wszystko sprawdzać. I najlepszym przykładem tutaj jest CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, który moim zdaniem z tych wszystkich dużych pomysłów pisowskich był najlepszym pomysłem. I jest bardzo dużo ludzi, którzy znają się na tym, są z tej branży, są ekspertami i którzy od zawsze mówią, że to jest dobry pomysł. I przyszedł ten rząd i najpierw zaczął gadać tak, jakby w ogóle chciał zaorać ten CPK. A potem się chyba zreflektował, Że to nie jest takie proste, więc zaczął tak troszeczkę mówić w sposób bardziej zagadkowy, że musimy tutaj zrobić audyt, tak? Że musimy... W ogóle ile audytów teraz
tylko
się robi?
Co, ale wydaje mi się, że...
Ale zobacz, jaka to jest strata czasu.
Ale audyt dlatego, żebyś wyciągnął lepsze wnioski, myślę, że w tym sensie jest ważny. Musi trwać albo
tak,
czasem...
Tak, ale jestem przekonany, że te audyty są robione po to, żeby wyciągnąć różne rzeczy.
Albo zyskać czas, nie?
Nie, to one jedno. Są politycznie
robione. Ale jak popatrzysz na taką spółkę CPK, bo nie wiemy, co z tego powstanie, choć zgadzam się, że wielu ekspertów, których też szanuję, mówi budujcie to, nie dyskutujcie. Natomiast to jest tak potężna inwestycja, że te wszystkie billboardy przedwyborcze jeszcze, mówiące o tym, tam się już buduje, a nikt tam nie widział ani jednej koparki. Wiemy, że był powołany zarząd, były na marketing wydawali sporo. Nie? Więc w tym sensie taki audyt, myślę, jest istotny, choć być może jest też wykorzystywany do tego, żeby odwlec w czasie decyzję. Idziemy, no bo zobacz, to jest duża, przełomowa, myślę, gigantyczna inwestycja. Kto ją zaczął? Oni ją zaczęli. Więc oddalmy się trochę od tego, że to oni ją zaczęli, my ją ewentualnie dokończymy. Nie? Więc to jest, myślę, taki też czysto polityczny
zabieg. No ale jakby była taka
zabieg.
Komunikacja, to byłoby okej. Wtedy nie miałbym żadnego problemu.
Cześć, jestem Donald Tusk, to jest pomysł Morawieckiego, więc dajcie mi rok, zacznę później, ale zrobimy to, tylko będzie na mnie.
słuchaj, no możesz tak tłumaczyć, będziemy to dalej ciągnąć, zrobimy to lepiej ewentualnie. I masz też punkty, tak? Natomiast masz całą masę różnych ekspertów, których, jak rozumiem, nie do końca kontrolujesz, którzy po prostu mówią, że właściwie po co ten CPK, przecież wszyscy się zmieszczą na Okęciu.
Nie zmieszczą.
I wtedy się wszyscy pukają w czoło.
Nie
tak?
zmieszczą. Albo... Chociaż Radom jeszcze stoi pusty. Jestem ciekaw, jak to się skończy. Ale mamy CPK, mamy Atom, który też był...
Z Atomem też był taki moment zawahania, tak? Pani wojewoda pomorska nagle stwierdziła, że może coś trzeba jeszcze pomyśleć nad lokalizacją, nie wiedząc, że ta lokalizacja właśnie została klepnięta tak. ostatecznie. Mhm. Przez rząd Donalda Tuska tak. została klepnięta ostatecznie, bo to była jedna z pierwszych decyzji tego rządu. Więc to mi się też nie za bardzo podoba, chociaż oczywiście to jest kwestia, która jest problemem w Polsce od wielu, wielu lat, że my bardzo dużo tracimy na braku zaufania. I ja nie wiem, jak to zmienić. I być może ten braku zaufania do władzy i braku zaufania do siebie nawzajem różnych polityków, że nie ma takiej... Nie ma ciągłości. Znaczy ciągłość jest tak naprawdę, bo potem na końcu się okazuje, że jednak jest. Tylko, że ile było kręcenia nosem po drodze i gadania różnych...
W tym teatrze politycznym sam
ten
wiesz,
teatr, musi, prawda? To jest takie
ale z drugiej
męczące.
Strony...
A potem i tak się okazuje, że to wszystko jest dalej ciągnięte tak jak... Mało jest takich rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi przynajmniej o politykę gospodarczą w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat. To wszystko tak dobrze idzie i mam wrażenie, że polska gospodarka tak ładnie się rozwija na tle całego świata właśnie dlatego, że tutaj jest ciągle kontynuacja. Tylko, że ona jest ta, żeby wyborca nie zauważył przypadkiem. W telewizji musimy bardzo dużo gorzkich słów powiedzieć, a potem kontynuujemy.
Mówiłeś o wakacjach kredytowych, wakacjach ZUS-owskich. W sumie, gdyby popatrzeć na ceny prądu i gazu w ostatnim czasie, no to ich zamrożenie to też są jakieś wakacje. Tak. Mrozimy wam cenę, no ale tu się zaczyna dyskusja o tym, że hola hola, przyjdzie ocieplenie. Nie? Czyli odmrozimy je, tak?
Tak, i to akurat uważam, że przynajmniej na razie to wygląda tak, że ta władza podchodzi do tego tematu w sposób taki dość mądry, czyli na moje oko to wygląda tak, że oni nie tyle odmrożą całkowicie na 100%, tylko jakby przesunął poziom zamrożenia trochę wyżej, czyli to będzie jakaś tam podwyżka, ale niezbyt duża, jakieś tam 10-15% pewnie. Niektórym być może zostanie to odmrożone w całości, ale pojawią się tam jakieś pewnie warunki socjalne. Jakoś to zostanie przekształcone tak, żeby budżet z VAT-u za prąd miał trochę więcej niż w tej chwili, bo potrzebuje mieć więcej, ale żeby z drugiej strony to nie była jakaś szokująca podwyżka, która przewróci poparcie dla Koalicji Obywatelskiej.
No ona, bo gdyby odmrozić na stówkę, to by bolało każdego.
Znaczy do tej pory tak to się zapowiada, że gdyby przeskoczyć z tej ceny zamrożonej na cenę, która jest w taryfie zatwierdzonej na ten rok przez URE, to tak, to jest wzrost o jakieś 50% rachunku. Wzrost ceny jest większy, ale rachunek nie składa się tylko z ceny za prąd, ale jeszcze za przesył tam jest, tak? Więc rachunek się zmienia wtedy, zakładając, że przesył kosztuje tyle, ile kosztował, to rachunek zmienia się w mniejszym stopniu. Natomiast wiesz co, to jest osobna sprawa i to troszeczkę odbiegamy teraz od głównego tematu. Ostatnio Urząd Regulacji Energetyki zażądał od sprzedawców gazu, żeby przedstawili nowe taryfy z niższymi cenami i oni to zrobili i on to zaakceptował i zostały obniżone ceny gazu w taryfach w środku roku. Na początku roku zatwierdzono te taryfy na cały rok, więc zdawało się więc, że wiesz, że jest klepnięte wszystko i klamka zapadła i nic się nie da zrobić do następnego roku. I nagle URE zażądał, żeby jednak te ceny obniżyć i uzasadnił to tym, że na rynku, na towarowej giełdzie energii cena gazu bardzo mocno spadła. Czyli URE ma taki instrument i jak widać zaczyna z niego korzystać. I moim zdaniem to samo może zrobić z ceną prądu.
A prąd też spada,
na giełdzie bardzo wyraźnie. Tak? I też może zażądać od sprzedawców prądu, żeby oni przedstawili nowe taryfy z niższymi cenami. I wtedy, gdyby to zsynchronizować ładnie, elegancko z tym odmrażaniem, to mogłoby się okazać, że w ogóle możemy w całości to odmrozić, a podwyżka wcale nie będzie tak duża, jak tylko... się dzisiaj o tym mówi,
tylko to, co
mniejsze.
Powiedziałeś, czy w takim razie na naszym rządowym rachunku VAT będzie tyle, ile byśmy chcieli, żeby było wtedy?
Będzie trochę mniej, jeśli cena spada, no bo VAT jest oczywiście w ujęciu procentowym od wartości. Natomiast generalnie tak czy inaczej będzie to z punktu widzenia budżetowego ruch na plus. Więc jeśli chodzi o cenę energii, zamrażanie, to mnie, tutaj mnie akurat nic nie denerwuje.
Ale rozumiem, dopytam tylko, że możemy podejść do tego odmrażania tych cen, bo inflacja nam zaczęła spadać, więc możemy je trochę uwolnić, tak żeby one, nawet jeżeli miałyby napędzić nam inflację, to już nie będzie bolesne, tak?
Wszyscy z tej branży mówią, że generalnie sytuacja jest trochę chora i nie powinna trwać dłużej niż to konieczne, ponieważ najlepsza jest sytuacja wtedy, kiedy jest rynek i nad tym rynkiem jest Urząd Regulacji Energetyki, który pilnuje i wystawia taryfy. I nie potrzeba do tego jeszcze trzeciego piętra, czyli interwencji rządowej, która dodatkowo wszystko komplikuje. I jak wybuchła wojna, to było konieczne. Z tym chyba nikt nie dyskutuje. Natomiast teraz już sytuacja się zmieniła i można by odpuścić to zamrażanie. Tyle, że faktycznie trudno to odmrozić w jednym kroku, bo według obecnych taryf to oznacza wzrost cen prądu o jakieś 50% od 1 lipca. Więc wiesz, można to rozłożyć na trzy mniejsze kroczki albo właśnie czekać, aż cena rynkowa spadnie tak mocno, że URE zmieni taryfę i wtedy będzie już... Zdecydowanie to wyglądało zdecydowanie lepiej. O jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, która mi się podobała.
Dobra, a jak już
bo pytałeś, co mi się nie podobało. Mhm. A ja mówiłem, że powiedziałem na początku, razem mówiliśmy, że fundusze unijne, tak, główny plus. Ale jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, to były podwyżki dla nauczycieli.
No ale to nie jest tak, że nie mogłeś tego nie podnieść?
Dlaczego?
No bo też obiecałeś, nie?
Ja?
No nie, oni obiecali.
Właśnie,
myślę, że to jest ta grupa, która wiesz, że ta grupa, która nawet zestawiając to z protestującymi rolnikami, jedna i druga jest jakąś grupą specjalnej troski, ale do nauczycieli mam więcej z serca, bo wiem, jak cholernie trudny jest to zawód i jak marnie jest wynagradzany, więc w tym sensie dotrzymanie tej obietnicy jest fajne. No.
Tak, a poza tym w tym zawodzie akurat też zrobił się poważny kryzys w postaci znikającej podaży, to znaczy tych nauczycieli po prostu nie ma i jeśli chcemy, żeby ktokolwiek został w tym zawodzie, to trzeba jednak niestety dawać im więcej pieniędzy. I widziałem takie głosy w różnych mediach społecznościowych, że przecież gdyby ci nauczyciele faktycznie byli tak bardzo potrzebni, to by więcej zarabiali. I to są takie głosy odnoszące się do mechanizmu rynkowego. Więc zwłaszcza edukacja publiczna i szkoły podstawowe zwłaszcza, to nie jest system, który ma cokolwiek wspólnego z gospodarką rynkową. To z jednej strony jest obowiązek nauczania, z drugiej strony przecież szkoły nie osiągają swoich własnych przychodów na rynku. Tak? Mają tyle pieniędzy, ile dostaną z budżetu. Więc jak ktoś jest dyrektorem szkoły, to nie może nagle wymyślić, że muszę dać więcej pieniędzy nauczycielom, żeby mieć lepszych nauczycieli w szkole. Bo on ma takie przychody, jakie ma i nic tutaj nie uradzi specjalnie, tak? Więc nie należy tutaj stosować mechanizmów rynkowych, bo to nie jest sytuacja rynkowa.
Mamy niestety 100 dni rządu Donalda Tuska. W tym czasie pojawiły się przemiłe dyskusje między Narodowym Bankiem Polskim a nowym rządem właśnie.
Jeszcze tak, Adam
Glapiński. Tak jak mówiliśmy o tym, do momentu, aż nie zmieni się gospodarz w Pałacu Prezydenckim, to nic się też nie zmieni pewnie na stanowisku szefa Narodowego Banku Polskiego.
Natomiast, ale to też mi się nie podoba.
Ale myślę, że to zgasło. Że jakby już ten Glapiński, zostawmy go, już jest. Że on robi swoje, my robimy swoje, ale nie ma.
Takie było gadanie
takiego...
nie wiadomo po co. I jak po, żadnego jakbyś... z tego pożytku.
Pożytku żadnego, tylko tak myślę
jest
sobie...
ryzyko, że będzie szkoda z tego. Tak?
Okay.
To się ryzyko nie zmaterializowało na razie, na szczęście, ale to jest takie, wiesz, trochę igranie.
Trochę wet za wet kampanijny, nie? No bo pamiętamy, co mówił, jak się zachowywał szef NBP.
Prymat polityki nad gospodarką, odsłona 641. No,
dobra, a dzisiaj jak popatrzysz sobie przez te 100 dni w takim razie na tą współpracę, ona istniała, ją gdzieś było widać między... Oni są bardzo blisko geograficznie położeni, prawda? Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski.
Czy
oni działają, gadają, czy to jest tak, że każdy robi swoje i udaje, że nie ma tej drugiej strony?
Widziałem wypowiedzi jakieś gdzieś tam... przedstawicieli obydwu instytucji, że tak, że ta współpraca cały czas jest stała, bo musi być, tylko że na tych niższych szczeblach, że tak powiem, roboczych. Tak? Nie sądzę, żeby minister finansów czy też premier rozmawiał z prezesem Narodowego Banku Polskiego, ale oni nie muszą akurat ze sobą rozmawiać. Natomiast wiesz, spotykają się przedstawiciele tych instytucji w takich miejscach jak Komisja Nadzoru Finansowego na przykład, gdzie jest przedstawiciel rządu, jest przedstawiciel NBP i w sposób cywilizowany ze sobą współpracują z tego, co słyszałem, więc tak, na tym robocznym poziomie fachowców w obydwu instytucjach myślę, że nie ma żadnej wrogości między nimi i bardzo dobrze.
Obajtek tego nazwiska, podsumowując, tak, 100 dni rządu Donalda Tuska nie może zabraknąć. I teraz zobacz, człowiek instytucja odchodzi z tak ważnej instytucji.
Już odszedł.
Odchodzi w chwale, odchodzi w żalu. Jak to jest?
Nie wiem. Na pewno był barwnym prezesem i kiedyś jak będziemy... Jesteś w stanie wymienić byłych prezesów Orlenu? Wszystkich?
Ja pewnie wszystkich nie, tam paru by się znalazło, ale rzeczywiście żaden się tak nie
zapisał. Niektórych się pamięta bardziej,
niektórych
się pamięta mniej. Mam wrażenie, że Daniel Obajtek będzie w tej grupie tych pamiętanych bardziej.
Tak, choć jakby musielibyśmy później zapytać, a dlaczego? I to, a dlaczego byłoby różne? Bo jedni by powiedzieli, no zbudował gigantyczną firmę, rozbudował, pokupował w Europie i w Polsce i tak dalej. To jest dzisiaj konglomerat duży.
No, tak.
Ale później styl też jest ważny tutaj, tak?
To był no gość, i to takie otwarte zaangażowanie polityczne niestety ze strony tego prezesa, który nigdy tego nie ukrywał, tak? Że on generalnie znalazł się na tym miejscu dzięki politykom jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości. I potem mam wrażenie, że... Bo wiesz, patrząc realnie na sytuację, oni mogą wymagać od ciebie, żebyś czasami coś tam zrobił, gdzieś coś ufundował, albo
wywiesił,
coś powiedział,
że
jakby trudno
jesteśmy.
Na to coś poradzić. Ale mam wrażenie, że prezes Obajtek też z własnej nieprzymuszonej woli czasami wyskakiwał z różnymi historiami politycznymi, zupełnie nie wiem po co, bo to ani jemu, ani spółce nie pomagało.
Tylko pytanie teraz, czy zmianę na tym stanowisku traktujesz jako pozytyw czy negatyw w kontekście podsumowania 100 dni władzy?
Zmianę na tym stanowisku traktuję jako coś oczywistego i to jest neutralne. Znaczy mam wrażenie, że może akurat właśnie Daniel Obajtek przeczy tej tezie, ale ja mam taką roboczą tezę, że to wszystko jedno, kto zarządza taką dużą spółką Skarbu Państwa.
Współcześnie też, bo zobacz, przez długie lata to była firma, która sprzedaje ci benzynę, ale dzisiaj to jest firma, która jest skrajnie strategiczna w układance państwa.
No a poza tym po rządach Daniela Obajtka to już nie jest tylko rafineria i nie tylko petrochemia, tylko to jest cała masa różnych innych rzeczy, natomiast generalnie jest to ten sektor związany z energią cały czas. Poza małym wyjątkiem, jeśli chodzi o Polska Press, i to powinno zostać moim zdaniem sprzedane jak najszybciej. Natomiast wiesz, no nie ma przełożenia, najczęściej nie ma i nie powinno być przełożenia i powiązania pomiędzy tym, kto jest prezesem, a tym, ile kosztuje paliwo na stacjach benzynowych.
No, ale już
mam wrażenie, że Daniel Obajtek w pewnym momencie złamał
tą zasadę,
tak, ale to chyba było... To był chyba wyjątek potwierdzający regułę i w związku z tym, wiesz, no, jak patrzę na Orlen i spółki naftowe, to myślę przede wszystkim o tym, po ile będę tankował paliwo do samochodu, a to
i
chyba...
po ile zjem hot doga, hej, no powiedz.
No okej, okay, no, po ile zjem hot doga, no, ale no. To po ile zjem hot doga, to bardziej zależy od tych rolników protestujących niż od tego, kto jest akurat prezesem. Natomiast fajne jest to i powiem szczerze, że z coraz większym zaskoczeniem na to patrzę, na te konkursy w tych spółkach Skarbu Państwa, bo ja byłem przekonany, że one będą ustawione od początku do końca. Zresztą sam premier Tusk o tym mówił, że oczywiście będziemy robić konkursy, ale jeśli chodzi o te największe firmy związane z bezpieczeństwem energetycznym, to my będziemy mieć swoje własne rekomendacje, czyli jakby dawał znak, że to będzie ustawione. W związku z tym ja myślałem, że tam się nikt nie zgłosi do tego konkursu, bo po co startować w ustawionym konkursie? A się okazało, że wiesz, że jest 200 osób na prezesa Orlenu i 200 osób do zarządu PKO BP i ogromną popularnością się cieszą. Wiesz, to aż sobie pomyślałem, że można by jakiś program telewizyjny nakręcić w czasie tych konkursów. Wiesz, tam kamerę gdzieś
każdy
ustawić.
Piczuje. 200 tak. Piczujących,
i jak czasami
dlaczego
masz,
ja?
I jak czasami masz jakieś takie teleturnieje w telewizji, w którym, do których przychodzą ludzie i tam śpiewają piosenki. Można by taki teleturniej zrobić, wiesz, że przychodzą ludzie i chcą być prezesem Orlenu na przykład. Na pewno byłoby co oglądać.
Choć wydaje mi się, że zwykle ta miotła w spółkach Skarbu Państwa, które z natury rzeczy i z nazwy należą w jakiejś części, bo nie w 100%, przynajmniej większość, do państwa będzie większe, będzie to widowiskowe, zawsze gdzieś KGHM się pojawia, no publiczna telewizja też jest, o, a propos 100 dni rządu, to też jakby nie było spółka Skarbu Państwa. Tam
tak.
Początkowy pomysł wyszedł, jedni mówią fatalnie, drudzy mówią inaczej się nie dało, cały czas jeszcze to się przewala i trawi. Natomiast w tych dużych, takich jak Orlen czy KGHM spółkach, to rzeczywiście jest to, tak, mam takie poczucie, mniej widowiskowe niż było przed laty i mniej na razie przynajmniej polityczne, ale zamykając ten wątek i próbując pójść do przodu, 100 dni zwykle jest widowiskowe, i najłatwiejsze, bo musisz pewne rzeczy zrobić, już pewnie policzyłeś sobie koszty tego, nie dyskutujesz z tym, choć wiemy, że ten budżet no, z guby nie jest, ale dołóżmy do niego ile się da, no ale zaczyna się to, co będzie po. To będzie trudniejszy czas, też patrząc geopolitycznie, czy łatwiejszy, jak czujesz?
No, czuję, że może być trudniejszy, chociaż pewnie to, jak to będzie wyglądać konkretnie, będzie też zależeć od tego, jak będą wyglądać wyniki wyborów do samorządów i do Parlamentu Europejskiego. Ciekawe, czy po tych wyborach znowu będą jakieś 100 dni. Nie, czemu nie? Nie mogłoby być.
No ale wiesz, jak patrzysz na wybory, to tych wyborów właśnie. Parlament Europejski, mamy wybory w Stanach, myśląc już geopolitycznie. Mamy wybory w Rosji, za przeproszeniem. Mamy trwającą wojnę. Ja z kolei, jak słucham takiego dużego biznesu, patrzącego tak na 5 lat do przodu, oni mówią, że 24 będzie przełomowy, w tym sensie, że to, co złego działo się w ostatnich miesiącach czy latach z uwagi na wyższe koszty życia i tak dalej, ubożejące społeczeństwo, że to się właśnie będzie kończyło i że będzie odbicie, niezależnie od wszystkiego, także niezależnie od tego, kto przejmie Stany Zjednoczone.
Może tak być. Te Stany Zjednoczone też faktycznie są bardzo ważne. Ja akurat nie należę do grona osób, które są przekonane o tym, że Donald Trump wróci do władzy. Moim zdaniem to będzie trudne drugi raz wejść do tej samej rzeki w jego przypadku. No ale sondaże na razie wskazują, że jest to absolutnie osiągalne i możliwe dla niego. Mam wrażenie, że u nas też sporo będzie zależeć od tego, jak się będzie pracowało tej koalicji. Bo jednak ja cały czas pamiętam o tym, że dość istotnym jej składnikiem jest niestety PSL, czyli partia z absolutnie fatalną kartą polityczną, moim zdaniem, jeśli chodzi o trzecią RP, która bardzo wiele rzeczy psuła, będąc w różnych koalicjach z różnymi partiami. Tak. I boję się, że to wyjdzie w którymś momencie w czasie rządów Donalda Tuska.
No, mamy pierwszą taką sytuację, ona też zahacza w sumie o 100 dni, czyli we Francji do konstytucji wpisano prawa kobiet do aborcji. W Polsce zaczynamy dyskutować na ten temat. Termin tej dyskusji był przesuwany. Lawina do tej pory miłości, która zalewała Szymona Hołownię, teraz jest lawiną nienawiści. Ma w tym swoje interesy. Jest gościem, który już nieraz to pokazywał. No, jest człowiekiem Polski 2050, ale ona w koalicji z PSL-em właśnie szła do władzy. Nie?
Tak, tak. No tak. A propos Szymona Hołowni, no to jeszcze będą wybory prezydenckie u nas już za półtora roku, więc za jakieś 9-10 miesięcy zacznie się kampania prezydencka na całego.
Ja się mogę doczekać trzeciej kadencji Andrzeja Dudy, nie wiem jak.
Nie, no ale zupełnie na serio.
Wiem, że to jest niemożliwe, ale nie mogę
się doczekać. Przecież to będzie kampania Trzaskowski kontra Hołownia, czyli nie, w ramach tej samej koalicji.
Wróć, albo został.
I to też może być czymś, co będzie...
Jeszcze zatęsknicie za Dudą, zobaczycie.
Za Andrzejem Dudą?
No.
Myślisz? Naprawdę?
No fajne, no tak.
Nie, myślę,
tak swoją drogą, podsumowujemy 100 dni jeszcze, hej. To też był człowiek, który nagle zaczął żyć przez te 100 dni. Zobacz,
Andrzej Duda,
on
tak,
nagle
oczywiście.
Myśli sobie, Donald, jak dobrze,
wiesz,
że jesteś.
No nie mamy podcastu politycznego, ale oczywiście zupełnie osobną historią jest to, co się stanie, co się dzieje z PiS-em i co się stanie z PiS-em. I to, że tak właściwie mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna obstawiać jako scenariusz bazowy to, że PiS się po prostu rozpadnie i potem trzeba będzie zbierać te resztki po PiS-ie i tworzyć na tych resztkach jakieś zupełnie nowe ugrupowania polityczne. I być może Andrzej Duda jest jednym z tych, którzy chcą to zrobić właśnie i się do tego przygotowują jakoś. I on jakby próbuje przejmować kontrolę nad tą narracją. No wiesz, jest jedynym przedstawicielem tej strony politycznej w Polsce, który faktycznie coś może jeszcze, tak? Ma jakiś zakres władzy. I to go wyróżnia, tak? I to go wyróżnia pozytywnie na tle kompletnie bezsilnego Jarosława Kaczyńskiego na przykład, który właściwie... No już wygląda bardzo słabo politycznie w tym momencie. Tak?
W tym znaczeniu tę władzę ma, natomiast tak jak mówisz, jeszcze przez półtora roku i tutaj się już nic nie zmieni, trzeciej kadencji nie będzie. Natomiast to jest też taka, mam wrażenie, władza w kontrze. I te ostatnie dni pokazały, że tam nie ma jakichś wielkich inicjatyw legislacyjnych, które by fundamentalnie zmieniały jego pozycję i tak dalej, i tak dalej, czy nawet jego opinię o nim. Natomiast jest bardzo dużo pokazywania takiej mocy. To ja się tu postawię, to ja tutaj powiem nie, to ja tutaj zaapeluję.
No tak, tak. No Andrzej Duda próbuje dużo rzeczy robić i próbuje pewnie osiągnąć maksymalnie, ile się da politycznie. Natomiast z drugiej strony no widać, że nie jest jakimś tytanem polityki i taktyki politycznej. I potrafi tyle, ile potrafi. I więcej pewnie nie będzie potrafić do końca swojej kadencji.
To będzie piękna puenta i wstęp do podcastu politycznego. Ale powiem ci, że to takiej czułości po tobie się nie spodziewałem. Czyli, że nie jest wielkim tytanem polityki.
No bo, nie, bo nie jest. Natomiast wiesz, mógłby też iść na jakieś totalne zwarcie, a nie idzie, więc... wiesz, to jeszcze może być ciekawa postać w polskiej polityce. Nawet po tych wyborach prezydenckich, biorąc w kontekście tego, że mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński będzie coraz bardziej odsuwany na boczny tor.
Tylko wiesz, żeby trzeba będzie tą prawą stronę... No ale zbudować jakieś zaplecze. A mi się wydaje, że Andrzej Duda z całym szacunkiem jest bliższy bycia hostem w Kanale Zero niż szefem PiSu.
Zawsze miał taką pozycję, tak, ale teraz właśnie ma jedyne niepowtarzalne 15 miesięcy przed sobą, kiedy może to zmienić. I chciałby to zmienić, tylko nie wiemy, czy potrafi, bo nie jest tytanem polityki. Ale może mu się udać, No,
stawiamy piękne trzy kropki. Szanowni widzowie, stay tuned.
Ale to miało być o rządzie, o studniach rządu.
Andrzej Duda się dał zapisać w tych studniach. Właśnie powiedział Donaldowi parę razy nie. Powiedział mu, sprawdzam. I zobacz, zwoływał radę gabinetową.
Mam wrażenie, że Donald Tuskiemu częściej mówił nie niż...
Koniec, kończymy. Dziękuję. Ładne.